Cześć, witam Cię w moim podcaście i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Julia Turewicz, współzałożycielka marki Nago, czyli marki odpowiedzialnej społecznie. Cześć Julia.
Cześć.
Czy chciałabyś może opowiedzieć trochę o sobie?
Jasne. Nazywam się Julia Turewicz i razem z Jaśkiem Staszem tworzymy markę Nago, która się stara być jak najbardziej odpowiedzialna społecznie, co w naszym rozumieniu jest to marka, która dba i zarówno o ludzi, jak i o środowisko. Wcześniej zajmowałam się modą od wielu lat, zresztą robiliśmy to z Jaśkiem wspólnie w jednej firmie, więc mamy duże doświadczenie. Tam też udało nam się zaobserwować i bardzo fajne praktyki, i bardzo niefajne. Mieliśmy okazję jakby też obserwować fast fashion, ze względu jakby wprowadzania naszej poprzedniej firmy na rynki zagraniczne. Też mieliśmy okazję jeździć dużo na targi różne modowe po całej Europie, więc to nam pozwoliło jakby mieć taki szerszy pogląd na tą branżę, która z zewnątrz wygląda bardzo pięknie, kolorowo, błyszcząco, glamour, a od środka jest jednak dużym złem i taką, myślę, że czasami niesmaczne oblicze przedstawia.
Okej. A czy to właśnie stąd wziął się pomysł na markę Nago, czyli markę odpowiedzialną społecznie w obszarze mody?
Trochę tak. Jakby my z Jaśkiem mieliśmy, to było bardzo zabawne, bo równolegle podobne przemyślenia, które się wzięły trochę z innego źródła. Jasiek odszedł z showroomu 2 lata temu i miał taki czas, w którym trwał prawie rok. Jeździł po świecie, prywatnie, podróżował, ale miał przy okazji również czas i okazję pospotykać się z różnymi osobami powiązanymi z biznesem. I w Japonii, i w Indiach, i w Stanach. No i wszyscy jakby jednogłośnie mówili to, że nadchodzi wielka ekologiczna rewolucja. Jedni się tego bardzo boją, inni widzą w tym bardzo dużą szansę i jakby słuszny kierunek. Więc jakby u niego ta myśl się pojawiła podczas tej podróży. Ja w międzyczasie byłam jeszcze nadal w showroomie. Też właśnie tak jak mówiłam, zajmowałam się współpracą z projektantami z całej Europy. Miałam okazję bycia na wielu targach. No i oczywiście mimo to, że showroom jest nadal firmą, która współpracuje z niszowymi również markami, no to jednak w tym biznesie bardzo uczestniczę i musieliśmy bardzo uważnie obserwować, co się dzieje jakby w globalnych trendach i rynku modowym. I bardzo dużo też miałam obserwacji związanych z rynkiem fast fashion. No i stwierdziłam, że to jest jakby taki kierunek, który no mi się nie podoba i myślę, że no trzeba coś z tym zrobić i popatrzeć na to z innej strony. Wiadomo, że jakby od razu się nie wywróci całego tego systemu do góry nogami, ale jakby jak Jasiek wrócił z podróży, akurat mieliśmy okazję się spotkać i sobie o tym rozmawialiśmy. No i wspólnie jakby słowa do słowa trochę doszliśmy do takiego wniosku, że może warto coś z tym zrobić i zrobić to jakby, no wiadomo, że to jest mały krok, no ale od czegoś trzeba zacząć. I rok temu właśnie odeszłam z showroomu, jakby już się pożegnałam ostatecznie z firmą i zaczęliśmy z Jaśkiem pracować nad Nago, które wystartowało w październiku zeszłego roku. Więc teraz za chwilę będziemy mieli pierwszą rocznicę.
Okej. Okay. Wspomniałaś, że na zewnątrz branża modowa, w szczególności fast fashion, wygląda ładnie i glamour, natomiast od wewnątrz jest tam wiele problemów. Jakby dużo już teraz mówi się o tym, że moda jest drugą najbardziej negatywnie wpływającą na środowisko branżą, ma też duże konsekwencje społeczne. Bardzo dużo ludzi zatrudnione jest w tej branży, natomiast większość z nich zatrudniona jest na bardzo niskich stawkach wynagrodzenia. Na czym w takim razie polega mechanizm fast fashion? Jak to wygląda z perspektywy biznesu? Jak wygląda ten łańcuch produkcji, na który tak bardzo teraz zaczynają ludzie narzekać?
No, fast fashion jest takim, myślę, że teraz nad biznesem można powiedzieć, że bardziej nawet nie modowym, tylko logistycznym. Polega to na tym, że cała masa ludzi zajmujących się trendami jest w takiej firmie, obserwuje, co się dzieje na świecie, na wybiegach i bardzo szybko jest w stanie wypuścić kolekcje, które są bardzo podobne do tego, co się dzieje na wybiegach. Często, co jest też zabawne, szybciej niż wielkie domy mody, które nad tym pracowały, ponieważ ma właśnie bardzo dobry łańcuch logistyczny, który też jest bardzo długim łańcuchem. Wielkie firmy typu Inditex czy H&M, które mają setki tysięcy sklepów, są to firmy, które mają po paręnaście marek często. Myślę, że też wielu konsumentów sobie z tego nie zdaje sprawy, że jakby właścicielem marki Zara jest bardzo duża firma, która ma jeszcze 15 prawie innych marek, które są zagospodarują inną część rynku. No i problem zaczyna się od tego, że produkt, który my sobie kupujemy w Warszawie, czy w Berlinie, czy w Nowym Jorku, który jest praktycznie taki sam, pokonuje wielką trasę praktycznie po całym świecie. Ponieważ z jednej, z Indii, z Turcji, z Ameryki Południowej lecą surowce często do Bangladeszu, Kambodży i innych państw, nie tylko azjatyckich, ale też w Afryce się to produkuje. Tam są produkowane często w bardzo kiepskich warunkach przez ludzi, którym się bardzo kiepsko płaci. Po czym znowu są pakowane i często wracają w to samo miejsce, skąd przyszedł surowiec, czyli ten t-shirt czy spodnie, które kupujemy, pokonuje, zanim do nas dotrze, ogromną trasę, często no, tysiące kilometrów. Więc to jest jakby jeden taki jeden czynnik, no to jest czas właśnie ten czynnik związany ze śladem węglowym i drugi czynnik to skorzystanie z często bardzo materiałów, które są niskiej jakości i tutaj mówię i o materiałach naturalnych, czyli o konwencjonalnej bawełnie, bardzo dużo poliestrów, akryli, no, czyli tak naprawdę plastiku, o czym też wiele osób, z czego sobie nie zdaje sprawę, którego produkcja też jest bardzo nieekologiczna. Często też jakby wykorzystuje pracę ludzi, którym się bardzo za to niewiele płaci. Często pracę dzieci, może nawet nie, ponieważ już oczywiście duże marki też o to dbają, żeby w fabrykach, w których szyją, nie było dzieci. No ale często na przykład nie biorą pod uwagę tego, że bawełna, której używają, jest zbierana czy hodowana w takim procesie, w którym wykorzystuje się pracę dzieci. Co jest ciekawe, za pracę dzieci nie uważa się pracę osób, które są poniżej 14 roku życia, czyli jakby, znaczy, które są powyżej 14, tak? Czyli jakby 14-latek w naszym mniemaniu nadal jest dzieckiem, to w świetle tych przepisów nie jest dzieckiem. Czyli jeżeli gdzieś pracuje dziecko, to znaczy, że to są dzieci młodsze niż 14 często 13 lat. Po prostu no, dzieci, które powinny być w tym czasie w szkole i są naprawdę małe. Więc to jest jakby kolejny aspekt. No, następny aspekt to są właśnie fabryki, w których są szyte rzeczy, które też często są, zaczynając od tego, że no bardzo kiepskie warunki, często właśnie zatrudniani tam są ludzie, którzy pracują od rana do nocy praktycznie, w ogóle nie są przestrzegane prawa pracownicze. No i bardzo dużo się o tym mówi również po zawaleniu się w Bangladeszu wielkiej fabryki, w której znaleziono metki wielu firm dużych, łącznie z polskimi. Wiadomo, że to jest taki aspekt, na który coraz bardziej zwraca się uwagę, bo jest też takim, wydaje mi się, najbardziej rzucającym się w oczy, który najbardziej razi ludzi, prawda? No bo jakby nieszczęście ludzkie, dzieci pracujące, kobiety często tam bardzo ciężko fizycznie pracują w tych fabrykach. No to jest taki aspekt, na który się najbardziej zwraca uwagę. Myślę, że na ten aspekt środowiskowy i całego zanieczyszczenia, który wypływa z tych fabryk, zarówno przy szyciu ubrań, jak i farbowaniu, jak i produkowaniu samych materiałów, trochę mniej, no ale to też jest bardzo ważne. Więc to jest jakby kilka tych aspektów. No ale takim najbardziej jakby bliskim nam konsumentowi no to jest bardzo szybka wymiana kolekcji i trendów. Jakby to, co trafia do sklepów w zasadzie po 2 tygodniach, jeżeli nie jest jakimś tam powiedzmy basiciem, a takich jest mało w dużych sieciowych sklepach, on ma jakby swoją świeżość przez 2 tygodnie, bardzo szybko się rotuje towar, bardzo dużo towaru się wyrzuca, bo nie, jakby ludzie też, jeżeli go nie zakupią, często sieci, mimo to, że przeceniają, też później do jakiegoś progu nie chcą przekraczać, więc bardziej im się opłaca wyrzucić te rzeczy, niż opuszczać i przyzwyczajać klienta do jeszcze niższej ceny. Zresztą właśnie przy tym, jak zaczęliśmy sami w Nago produkować rzeczy i widzimy, ile wszystko kosztuje, jeżeli chce się to robić w porządku, czyli ile kosztuje materiał certyfikowany, ile kosztuje praca w polskiej szwalni, w której wiemy, jakie są warunki, że są to warunki godne i płaca godna, to jak patrzymy na przykład na t-shirty, które są w stanie jakby marki sprzedawać w pierwszej cenie za 19 zł, gdzie wiemy, że jeszcze do tego musi być dołączony właśnie logistyka, mechanizm promocyjny, który też bardzo dużo kosztuje, koszt sklepów, pracowników, to jest zastanawiające, ile ten produkt musi kosztować wielką firmę, więc ile jakby na samym końcu pracownik, który go uszył, musiał dostać. No to są jakby grosze. Tak. No i też branża fast fashion trochę sama zaczyna się zjadać, bo oni coraz szybciej wprowadzają nowe produkty, coraz więcej, coraz tańsze, więc jakby ta marża ich jest coraz mniejsza, więc muszą tego sprzedawać coraz więcej, żeby jakby wyjść na swoje. Oczywiście nadal jeszcze bardzo dobrze się mają, no ale tak jak widzimy, też zaczynają dostrzegać ten trend odpowiedzialnej mody, więc coraz więcej dużych sieciowych sklepów wprowadza właśnie linie conscious, eco-friendly, join life. Są bardzo różne nazwy, no ale jakby właśnie mają chce pokrywać ten fragment rynku, który się interesuje właśnie bardziej świadomym podejściem do zakupów.
No właśnie, a wspomniałaś perspektywę konsumenta. Myślę, że każdy rozważał albo kupił jakiś produkt z kategorii basicowych ubrań. Czy jest to t-shirt, czy bluza. Te t-shirty zazwyczaj kosztują 19,90, 29,90, to są bardzo niskie ceny. Jeśli w takim razie konsument miałby zdecydować się na zakup produktu wykonanego w sposób ekologiczny, z biobawełny, jaką cenę musi mieć taki produkt? Bo faktycznie coraz częściej te duże marki wypuszczają produkty bio, natomiast pojawia się pytanie, na ile realnie ten produkt faktycznie jest bio, gdzie tutaj znaleźć ten złoty środek?
Myślę, że z takiej perspektywy konsumenta, żeby wiedzieć, że się jakby rzeczywiście podejmuje wybór w zgodzie z sobą, jeżeli chcemy być w porządku, myślę, że trzeba popatrzeć na kilka aspektów. Po pierwsze, patrzmy na certyfikaty. Często tych certyfikatów jest bardzo dużo, ale nie wszystkie są tak samo fair i tak samo wartościowe. Na przykład duże firmy tworzą same sobie certyfikaty, więc jakby no, trudno, żeby ich nie dostali, prawda? Więc to też jest takie zwodnicze, więc nie wystarczy, że ktoś sobie tam przykleił jakiś znaczek, który najczęściej jest zielony, jakieś ma strzałki, kółeczka i ten trzeba po prostu poczytać o tych certyfikatach. 2 takie niezależne, dobre certyfikaty to jest, jeżeli chodzi na przykład o bawełnę, to jest GOTS i Ecotex. Warto jakby patrzeć, czy produkty mają te certyfikaty, bo to są niezależne ośrodki, które przyznają te certyfikaty, więc jakby nie ma tutaj miejsca na jakieś manipulacje. Myślę też, że podejrzewam, że duże brandy mogą trochę dopłacać do tych produktów bio, ponieważ no, mają kasę. No, to jest trochę takie, też myślę, że bardziej filozoficzne pytanie, no czy jakby do konsumenta, czy chce wspierać jakby nadal ten wielki przemysł, który i wielki koncern, który okej, no robi linię eko, ale to podejrzewam, że jest mniej niż 1% jego działalności, żeby właśnie móc zrobić wokół tego kampanię, pokazać się w mediach, zatrudnić znane twarze do tego, zrobić debatę. Bardzo dużo z takich działań, oczywiście lepiej, że robią takie działania, niż jakby nic nie mieli robić i to już jest zmiana. Ale myślę, że jeżeli konsumenci będą więcej wymagać, czyli pytać się właśnie, firm, jaki to jest procent ich sprzedaży, ile robią, za ile to robią, gdzie to robią, czy robią to w tej samej fabryce, w której robią resztę rzeczy. Jak się to ma do całego właśnie ich biznesu, nie tylko związane, jakby, no to nie są tylko fabryki, to są sklepy, jak są, w jaki sposób tam jest, jak gospodarują energią, jak, ile rzeczy wyrzucają, co robią właśnie z odpadem. Jakby dopóki oni nie będą zmuszeni przez konsumenta, no to też niewielką mają mobilizację, żeby cokolwiek zmieniać. Na razie nie ma żadnych prawnych zobowiązań wobec takich firm. To nie jest uregulowane, tak jak w przemyśle spożywczym są bardzo teraz jasne reguły gry, trzeba wypisywać składy, prawda? Może jakby konsument bardzo świadomie, jest wiele aplikacji też, które pozwalają świadomie podejmować decyzje, wiemy, że jakby czego unikać się, czego ten, no to nadal w takim t-shircie czy innej części garderoby jakby tak naprawdę nie masz pojęcia, co tam w środku jest, bo firmy nie są zmuszone do tego, żeby pokazywać, skąd to jest, jak jest farbowane, co jest do tego użyte. A tak naprawdę no my to nosimy na własnej skórze i to jest nasz największy organ, to do nas przenika, więc dopóki my nie będziemy sami o siebie dbać i wymagać od firm, no to myślę, że oni też nie będą tak bardzo zmobilizowani, żeby to zmieniać.
Czyli tutaj ta cała zmiana zależy od nas jako konsumentów?
No na pewno w dużym stopniu tak, aczkolwiek myślę, że też dobrze by było, gdyby regulacją tej gałęzi przemysłu, która jest ogromna, zajęły się po prostu organy państwowe czy unijne, tak jak się zajęły wieloma innymi działkami przemysłu i wprowadziły regulacje bardzo szczegółowe często co do tego, więc myślę, że też tutaj lobbowanie w tym kierunku na pewno odpowiednich instytucji na pewno też jest ważne, jakby żeby wymagać to nie tylko od firm, ale też jakby brać pod uwagę, w najbliższym czasie są wybory, też można zwracać uwagę na ten aspekt podczas głosowania. Oczywiście no, to już inna sprawa, na co zwracają uwagę kandydaci, no ale im więcej będziemy w tym kierunku wymagać, tym będzie sprzężenie zwrotne i będą ludzie musieli się tym zacząć interesować, na to odpowiadać, czy w polityce, czy w biznesie.
Konsumpcja ubrań wzrosła między 2002 a 2019 rokiem o 60%. Jakby zdecydowany wpływ miało na to pojawienie się coraz większej ilości marek fast fashion. W momencie, w którym możemy kupić sobie kilka t-shirtów po 19 zł, no to jest to samo w sobie zachęcające dla konsumenta. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o sam aspekt, jeśli chodzi o pozyskiwanie materiałów. Często wspomina się, że bardzo chemiczne są barwniki wykorzystywane do barwienia materiałów. Tam część branży podobno nawet żartuje, że po tym, jaki będzie najbardziej popularny kolor następnej kolekcji, widać w rzekach w Chinach. W takim razie skąd brać te materiały, skąd brać te barwniki i jak wy to robicie? Skąd pozyskujecie te materiały, skąd barwniki, jak unikać tych sztucznych barwników? Czy jesteś w stanie trochę więcej o tym opowiedzieć?
Tak, no my jak otwieraliśmy Nago, to na co od początku chcieliśmy zwracać uwagę, to właśnie z czego produkujemy ubrania, nie tylko w jakich warunkach one są produkowane, ale bardzo dużą wagę przywiązujemy do materiałów, ale nie tylko do całego wykończenia, dodatków i tak dalej. I zanim się za to zabraliśmy, zrobiliśmy bardzo duży research, skąd można takie certyfikowane materiały i dodatki pozyskać. Co było dla nas dużym zaskoczeniem, w Polsce jest to bardzo trudne, szczególnie, że nam zależało właśnie na tych dwóch, między innymi konkretnie tych certyfikatach, żebyśmy mieli pewność, bo one jakby gwarantują z jednej strony właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli bycie w porządku wobec środowiska, ale również wobec pracowników, bo one jakby dbają też o ten społeczny aspekt. My pozyskujemy materiały głównie z Turcji, z bardzo nowoczesnych fabryk, które nie tylko zwracają uwagę z tego, z jakiej przędzy produkują, ale też sama ich produkcja jest bardzo ekologiczna, bardzo dużej części korzystają z źródeł odnawialnych energii. Często te fabryki wyglądają praktycznie jak laboratoria. W ogóle to jest zupełnie inny obraz niż ten stereotypowy właśnie powiązany z fast fashion. są to duże fabryki, są to fabryki, które są gotowe właśnie na ten zmieniający się trend i wiedzą, że wkrótce nie tylko takie niszowe marki jak my do nich zapukają, ale i bardzo duże podmioty gospodarcze. Więc my pozyskujemy z Turcji, pracujemy głównie na bawełnie organicznej, która w ogóle wokół bawełny jest taki, mam wrażenie, zbudowany duży mit, że jeżeli coś jest 100% bawełniane, to na pewno super, bo to jest naturalne, dobre dla nas, dla skóry, oddychające. I nie ma chyba większej ściemy niż wokół bawełny, bo wzrost jej z produkcji jest tak ogromny, ponieważ było duże zapotrzebowanie, a ona jest rośliną trudną w uprawie, nie wszędzie może rosnąć, więc się ją uprawia w miejscach często, które pierwotnie się do tego w ogóle nie nadawały. Więc żeby to móc robić, jest bardzo dużo używanych pestycydów, środków owadobójczych, które są bardzo niezdrowe zarówno dla ziemi, w którą to idzie i później ona wyjałowiona praktycznie do niczego się nie daje po kilku sezonach zbioru tej bawełny. No ale to też wszystko jest później w tej przędzy. No i na końcu na naszej skórze. Więc my postanowiliśmy używać tylko organicznej bawełny, która właśnie się różni tym od konwencjonalnej, że przy jej użyciu nie używa się pestycydów, tylko naturalnych środków owadobójczych się używa, które nie są szkodliwe tak dla środowiska. Dba się o to, żeby woda, która jest używana przy produkcji, wracała z powrotem, co jest często używana woda po prostu deszczowa, która jakby cyrkulacja jest zachowana. Później przy jej farbowaniu właśnie nie używa się enzymów, nie używa się szkodliwych barwników właśnie po to, żeby woda mogła zostać oczyszczona i wrócić do ziemi spokojnie, a nie to, o czym powiedziałeś. Właśnie w Chinach, w rzece płyną sobie potem różowe ścieki z fabryki czy z jeansu, nie? Indygo. Więc to jest jedna rzecz, jeden materiał, na którym się oparliśmy i się tego bardzo trzymamy. I widać, u nas też od razu przez to, że ten proces jest inny, właśnie musi być też ręcznie zbierana, więc jest mniej uszkodzona przy samym zbieraniu.
No właśnie, a czy taka bawełna organiczna ma wyższą wytrzymałość
ma wyższą wytrzymałość, ponieważ właśnie sposób jej zbierania jest inny, więc nie uszkadza się tych włókien. One są dłuższe, więc łatwiejsze jest później robienie z tego materiału i wytrzymałość jest większa. Więc też jakby możemy ją dłużej nosić i mniej ulega takiemu tak zwanemu zeszmaceniu, jak właśnie przysłowiowy t-shirt za 19 zł, który kupujemy i fajnie, ale mamy go 2 razy, 3 razy na sobie, pierzemy i potem się nadaje do tego, żebyśmy sobie zrobili z niego ściereczkę w domu do podłogi czy po prostu wywalili go. Bardzo nam zależało właśnie na tym, żeby to były jakościowe materiały, żeby nie było tego efektu, że coś możemy kupić, nie przywiązywać do tego wagi, bo nas to mało kosztuje, więc jakby możemy sobie kupić za miesiąc kolejny t-shirt, nie? To jest jeden materiał. Korzystamy też z tencelu. To jest materiał celulozowy, czyli pozyskiwany z drzew. Akurat tencel jest z eukaliptusa. Tencel, z którego my korzystamy, jest też certyfikowany. Oczywiście też można powiedzieć, ok, coś jest produkowane z drzew, czyli trzeba je ściąć i tak dalej. Więc wydawałoby się, że to też jest szkodliwe dla środowiska, ale ten materiał jest tak produkowany, że za każdym razem, jak się zużywa, trzeba się sadza kolejne. I też w taki sposób, że ziemia, na której się sadzi, nie jest wyeksploatowana, więc można cały czas używać tego samego pola. Jest też woda używana w zamkniętym obiegu, więc praktycznie cała woda użyta może z powrotem wrócić znowu do ziemi bez żadnej szkody dla niej. Jest to też materiał, który ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o ludzką skórę, bo nie jest toksyczny, jest oddychający, nie alergizuje. Też ma taką historię, że był używany w medycynie przy poparzeniach, bo jest bardzo taki miły dla skóry. Też jest fajny, bo można z niego produkować bardzo różne materiały, które bardzo różnie wyglądają, od bardzo grubych do cieńszych. Wrażeniowo to są zupełnie inne rzeczy. Więc to jest kolejny. Korzystamy też z kupro, to jest tak zwany, często się nazywa go jedwabiem wegańskim, bo ma właśnie taki bardzo miły, chłodny w dotyku, jest oddychający, bardzo przyjemny dla skóry, właśnie taki lekko połyskliwy, wygląda jak jedwab, ale można go brać w pralce spokojnie i jest łatwiejszy właśnie w użytku, no jest wegański, co dla wielu też osób ma bardzo duże znaczenie. I to jest materiał produkowany też z bawełny, tylko nie tak jak bawełna z tych białych puszków, tylko z łodyg i jakby z odpadu, można powiedzieć. I on jest użyty do tworzenia kupro, więc też jest takim materiałem zero waste, który jakby jest...
Może powstać w tej samej produkcji.
Tak, który jest po prostu robiony z odpadu, którego jest bawełna, więc też jakby najlepiej korzystać z odpadu też z hodowli bawełny organicznej, no bo on po prostu też jest organiczny. Jakby siłą rzeczy pochodzi z tej samej plantacji, więc my jakby to są materiały, z których głównie korzystamy. Oczywiście rozglądamy się też za innymi. To, co dla nas jest ważne, a okazało się, że wcale nie jest to takie oczywiste nawet dla bardzo dużych marek, które są zrównoważone. My bardzo dbamy też o to, żeby nie tylko sam materiał był ekologiczny, certyfikowany, ale też również dodatki, więc praktycznie nie używamy plastiku. Jeżeli używamy plastikowych dodatków, to są suwaki, które mamy i w letnich sukienkach, które musiały być lekkie, to są to suwaki z plastiku recyklingowanego. W ogóle nie używamy plastikowych guzików, mamy albo metalowe, albo drewniane, albo z orzechów kokosowego, albo corozzo, to jest taki też bardzo twardy orzech, więc też staramy się używać naturalnych składników. Jeżeli używamy jakichś dodatków z metalu, to bez niklu, więc jakby na to zwracam uwagę, co się okazało jeszcze trudniejsze niż jakby pozyskanie tych dodatków niż materiały. W Polsce jak się pytaliśmy w zeszłym roku, to wszyscy mówili, a proszę pani, to kto by to kupował? To strasznie drogie, to nikomu się nie opłaca, bo plastikowy guzik kosztuje od grosza do paru groszy, a taki guzik, którego my używamy z orzecha, kosztuje, to w zależności wiadomo od wielkości, od paru złotych, jakby się zaczyna. No więc te ceny są nieporównywalne. Więc wiele osób no jakby się nie zastanawia nad tym, prawda? A my chcieliśmy od początku do końca, tak samo z wykończeniami, podszewkami, nićmi. No jakby staramy się na każdym etapie na to zwracać uwagę i przy każdym składniku jest to problematyczne. Musimy trochę tak się zabawić w taką pracę detektywistyczną, trochę sprawdzać, z czego to było robione, gdzie to się robi, skąd można ściągnąć fajniejszą wersję. Więc bardzo dużo jakby na to poświęciliśmy czasu i energii, żeby to od początku do końca zrobić, co jest bardzo fajne, to co zauważyliśmy, że po tym roku, teraz jak przygotowywaliśmy dokładnie rok później produkty na tą jesień, to już w wielu miejscach, w których wcześniej się pytaliśmy, już pojedyncze dodatki się pojawiają, już myślą o materiałach. W dziewiarniach w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy o swetrach, to w ogóle nikt nie myślał o ekologicznych jakościach. Teraz już okej, to nie jest tak jak z innymi jakościami, że można wybierać, są setki katalogów, ich są dwa na przykład, ale już są, tak, już pan z Płocka czy pani z Łodzi już nam jest w stanie pokazać katalog, gdzie są certyfikowane wełny używające recyklingowane składniki i posiadające te właśnie różne certyfikaty też związane z tym, jak się obchodzi ze zwierzętami. Więc jest postęp. To jest bardzo optymistyczne, więc to nas bardzo, bardzo cieszy.
Tymi guzikami z orzecha mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, nie spodziewałem się. Korzystacie z materiałów, które są bardzo wysokiej jakości. Na waszej stronie jest też informacja o tym, że staracie się redukować odpady. Do czego w takim razie wykorzystujecie te materiały, które wam zostają?
Po pierwsze, od początku staramy się, jeżeli produkujemy rzeczy, to staramy się tak projektować, żeby przy krojeniu ten odpad był jak najmniejszy, bo wiadomo, że to też bardzo zależy, jak się ułoży ten materiał do krojenia w szwalni. Prowadziliśmy dużo rozmów ze szwalnią, z którą współpracujemy, jak można to zoptymalizować, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której jakby nie, to nie jest pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to jest to, jak zamawiamy że też to nie jest jakiś bardzo seksy temat, ale jak zamawiamy powiedzmy t-shirty, to bardzo bierzemy pod uwagę, ile zamawiamy, jakiego rozmiaru, bo one się parują jakby rozmiary, więc jeżeli powiedzmy chcemy zamówić największego i najmniejszego rozmiaru, zamawiamy tyle samo, żeby one się uzupełniały dobrze na dokrojenia na powierzchni, prawda, że się spasowują. Więc to też nie jest przypadkowe, co oczywiście też się wiąże później z kosztami, no bo powiedzmy, że elek byśmy potrzebowali mniej niż XS-ek albo odwrotnie, ale no jakby działamy tak, żeby to się zredukowało. Wiadomo, że też, że nie w każdej sytuacji potrzebujemy domówić dokładnie tyle samo, bo któryś produkt się lepiej sprzedaje w danym rozmiarze, no ale staramy się to tak robić i optymalizować tą produkcję, żeby oczywiście nie wyprodukować tego też za dużo i potem nie wiedzieć, co z tym zrobić i żeby leżało. To jest jedna rzecz. My korzystujemy te skrawki materiału, które zostają. To jest pełnowartościowy materiał, tylko w mniejszych kawałkach i produkujemy z niego gumki do włosów na przykład. Też cały czas myślimy nad tym, rozmawiamy z różnymi partnerami, jak można wykorzystać już takie naprawdę drobne skrawki, które pozostają w szwalni, co można byłoby z nich zrobić i nie tylko wtedy z naszym odpadem, tylko po prostu szwalnia wywozi wory ogromne takich skrawków, które idą do kosza po prostu, no bo nie są nikomu potrzebne. Więc też nad tym pracujemy, mamy nadzieję, że w kolejnych sezonach uda nam się coś z tym robić też. Niekoniecznie jakby już to będzie związane nawet z modą, tylko może to wyjdzie w innym kierunku po prostu, co, jak można przetworzyć ten materiał, żeby wykorzystać go na przykład w innych branżach. Tak, no więc staramy się od początku. My też jak projektujemy rzeczy, to staramy się myśleć o tym, żeby te rzeczy były ponadczasowe, ponadsezonowe, że to nie jest rzecz, którą założysz 3 razy i już kratka nie jest modna, obciach to nosić i to mi nie będzie pasowało. Raczej takie rzeczy, które pasują do rzeczy, które już mamy w szafie, niekoniecznie od nas, ale też takie, które jakby projektując kolejne rzeczy, tak o tym myślimy, żeby z poprzednimi one się dobrze komponowały. Więc też na przykład jak później robimy zdjęcia do kolejnych dropów, to używamy uzupełnienia z poprzednich, żeby też pokazać, jak to można ze sobą łączyć, bo wiadomo, że nie wszyscy, którzy mają oczywiście super wyobraźnię i sami na to wpadną, a innym trochę trzeba pomóc i pokazać, że tą sukienkę, na nią można założyć ten sweter albo z tą bluzą połączyć, a golf to może być nie tylko do jeansów, ale też i do marynarki, pod sweter i pod sukienkę czy inne zestawienie, więc jakby też o tym myślimy, żeby nie tworzyć takiego odpadu już, który jest zrobiony z ubrań, o czym też się bardzo mówi i były wielkie afery, że to luksusowe marki często robią, że spalają całe tony ubrań, żeby nie psuć rynku sobie, żeby nie obniżać ceny i wyrzucają. I my w ogóle to z nam uważamy za absurdalne i byśmy nigdy czegoś takiego nie zrobili, więc od początku jakby też myślimy, żeby w ten sposób nie produkować odpadów.
Czyli jak wygląda wasza strategia w przypadku, w którym danego produktu nie uda się sprzedać? Sprzedajecie do momentu, aż dany produkt się nie wyprzeda do zera, czy...?
My w ogóle generalnie robimy tak, że na początku często produkujemy danego produktu nie bardzo dużo i trochę testujemy, czy on się spodoba klientkom, na razie sprzedajemy tylko damską modę, czy będzie się podobał, czy nie. Modyfikujemy. Teraz cały nowy nasz jesienny drop, który będziemy zaraz wprowadzać do sprzedaży, jest oparty w zasadzie na feedbacku od klientek, że chciały taki golf, ale bez body, więc zrobiliśmy wersję po prostu zwykłego golfu, albo że chciały inny kolor, albo w tej sukience im się coś podobało, ale chciały dłuższą, bo nie wszyscy się komfortowo czują w takiej krótkiej, czy z zasłoniętymi ramionami, czy jest, więc bardzo słuchamy się naszych klientek, bardzo na to zwracamy uwagę i doprodukowujemy to, co się podoba, wprowadzamy modyfikacje, robimy inne kolory, a to, co mnie się podobało, po prostu nie kontynuujemy tego. My staramy się też tak robić, że jakby nie kupujemy materiału, ponieważ musimy go kupować w Turcji, to musimy go kupować dużo, bo jakby takie fabryki to jakby nie współpracują z kimś, kto chce kupić, nie wiem, na 20 t-shirtów materiału, tylko musimy go kupować dużo, dużo więcej. Więc też tak o tym myślimy, żeby dany materiał służył nam do zaprojektowania wielu modeli, żebyśmy mogli go uszyć, żeby nie było tak, że nie wiem, wymyśliliśmy super projekt sukienki, kupiliśmy materiał, który się na to nadaje i potem nam do niczego nie pasuje i trochę nie wiemy, co z nim robić i leżą te belki i czekają, co się stanie, bo ta sukienka akurat się nie spodobała, więc od samego początku staramy się tak o tym myśleć, że jeżeli coś nam się podoba i wybieramy z próbek, z katalogów materiały, no to od razu musimy, okej, okay, no to wymyślamy tyle i tyle produktów, a jeżeli one by się nie spodobały, no to możemy jeszcze kolejne wprowadzić, nie ma problemu. Więc w ten sposób. No i też postawiliśmy na to, że produkty, które się podobają ludziom, będziemy je po prostu trzymali w naszej ofercie, bo myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, że nie wiem, bardzo im się jakby przypasował jakiś t-shirt czy sweter, no i jeżeli albo go kupili od razu trzy na wszelki wypadek, jeżeli ktoś jakby od razu to zauważył i ma takie, jest taki zapobiegliwy, albo później przeżywa duże rozczarowanie, bo jest wycofany i gdzieś szuka, może ktoś, nie wiem, sprzedaje swój używany, a więc my staramy się jakby trzymać te rzeczy, które się podobają klientkom, właśnie jako takie basiki, żeby mogły zawsze spokojnie wrócić po nowy kolor, czy kupić sobie mniejszy, większy, czy kolejny, bo go używają dużo i chcą mieć sobie kilka, żeby móc rotować. Jak jeden jest w pralce, to drugi jest czysty.
Tak, no z problemem, że coś się podobało, a pół roku później tego nie ma, ja osobiście się czasem spotykam, jakby staram się mieć dane ubranie przez długi okres czasu do momentu, aż faktycznie nie będzie już się nadawało do noszenia. No i problem, że coś mi się podobało, mija półtorej roku i nie jestem w stanie znaleźć czegoś, co nawet blisko leżało.
No to jest bardzo powszechny problem nawet z firmami, które by się wydawało, że są bardzo klasyczne i się kupuje model jeansów, który niby nam pasuje, od lat nosimy i nagle jest jakieś udoskonalenie, no i wielkie rozczarowanie, bo myśleliśmy, że już nie musimy myśleć o tym, jakie jeansy dobrać, rozmiar, model, wszystko idziemy, kupujemy, a tu nagle się okazuje, przymierzamy, a to jest zupełnie inny spodzień i co tu zrobić teraz od nowa, jakby podejmować wyzwanie do researchu. Myślę, że to szczególnie mężczyzn dotyczy, którzy może mają mniej takiego ducha szperacza i odkrywania nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o modę. Raczej stawiają, myślę, że na sprawdzone rozwiązania, ale jakby z naszego doświadczenia teraz wynika, że coraz więcej dziewczyn też jakby nie chce tracić czasu na szukanie, wymyślanie, tylko stawia właśnie na sprawdzone rozwiązania i takie, które pozwolą, że ludzie coraz więcej podróżują i potrzebują, nie wiem, takich rzeczy, które mogą spakować w małą kabinową walizkę i wiedzą, że im się przyda na różne okazje, bo nie wiem, lecą służbowo i muszą pójść do biura, ale wieczorem może też będą musieli pójść na jakąś kolację czy spotkanie ważniejsze, więc tak chcą spakować tą walizkę, żeby nie musieć wymyślać, nie wiem, 10 zestawów, tylko dorzucić jakiś dodatek i mieć tą sprawę już załatwioną. Taka oszczędność czasu i aspekt taki praktyczny. Staram się też na to zwracać uwagę.
No dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość branży modowej w ujęciu jakby odpowiedzialności społecznej? Czy wydaje ci się, że duże marki powiązane z fast fashion otworzą oddzielne marki, które będą stricte proekologiczne, czy raczej będą wprowadzać do swoich kolekcji większą ilość produktów spełniających standardy?
Myślę, że ta pierwsza strategia, o której powiedziałeś, że właśnie otwieranie nowych marek, zresztą duże koncerny już to robią i wiedzą, jak to robić, że otwierają nowe marki, testują. Często klienci też nie mają pojęcia, że to są powiązane marki. Testują i będą powoli przenosić coraz większy nacisk na te marki, które są ekologiczne, odpowiedzialne. Bo myślę, że to, o czym ty mówisz, że duża marka robi linię odpowiedzialną, zaangażowaną, to trochę ludzie tego już nie kupują. To jest takie trochę fałszywe, nie? Że konsument, trzeba myśleć o tym, że no, nie jest głupi, też ma coraz większy dostęp do informacji. To zgooglowanie tematu to jest chwila przecież. Więc myślę, że ludzie czują trochę taki niesmak, takie oszukanie, że no fajnie robią, dobrze, lepiej, że robią, niż by w ogóle na to nie reagowali. No ale to o czym rozmawialiśmy, malutki procent, napędzanie tylko też sobie klienta, który powiększanie tego odbiorcy. Też coraz więcej ludzi jest takich bardzo radykalnych, jeżeli chodzi o te postanowienia swoje i jakby patrzenie na ten aspekt ekologiczny, więc nie chcą mieć jakby nic wspólnego, żeby te rzeczy w ogóle nie leżały obok innych, bo no czują, że to jest fałsz, że to jest tylko tak naprawdę, że nie jest podszyte wartościami, którym ta firma ma, tylko chęcią zysku i dorobieniem sobie kolejnej gałęzi, tak, że to jest dla nich kolejny trend, że jakby teraz są modne ekologiczne rzeczy, no to oni sobie dorobią ekologiczne. Tak jak wcześniej były w kratkę czy w panterę, no to dla nich to jest kolejny trend, który został przez kogoś zresearchowany i myślę, że ludzie to czują po prostu, więc dopóki nie będzie to przepracowane tak całościowo i nie będą za tym stały wartości, no to nie będzie to szczere i nikt tego nie będzie chciał kupić na taką większą skalę.
Dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę. Ja osobiście sporo się dowiedziałem, a orzechowe guziki chyba nawet zaraz wygoogluję, żeby dowiedzieć się, jak w ogóle to wygląda. Dzięki wielkie.
Dzięki.